Witamy serdecznie w odcinku numer 89.
Ja cię, 89, to prawie jak 69.
Czy to jest naprawdę 89, czy to jest 88, bo nie pamiętam, bo my mówiliśmy, że jubileuszowy, chyba jubileuszowy był tydzień temu, jubilionuszowy.
Tak.
Czyli no dzisiaj mamy odcinek 89, 89 odcinek wychodzi z niewielkim opóźnieniem.
Jest to tak, spowodowane wieloma rzeczami, które działy się w naszych życiach.
Tak, i niestety to były takie rzeczy, których nie do końca, które nie do końca mogliśmy przełożyć i nie do końca mogliśmy też nagrać wcześniej, bo nie była taka sytuacja możliwa, bo jeśli mielibyśmy nagrać wcześniej, musielibyśmy nagrywać dwa odcinki pod rząd.
To prawda.
Tak naprawdę, więc dlatego wychodzi z niewielkim opóźnieniem, za co bardzo serdecznie przepraszamy jeszcze raz, ale jakby ja mogę mój powód powiedzieć. Jak już tego słuchacie, to prawdopodobnie właśnie się przeprowadziłem. Hej, super. Natomiast sprawa wyglądała tak, że po prostu mimo tych wszystkich zajęć, które się dzieją w moim życiu, musiałem zorganizować jakąś przeprowadzkę. I ta przeprowadzka się odbyła w większości w sobotę właśnie wieczorem. I z tego powodu ja nie mogłem nagrywać. Wojtek miał też inny powód, dla których nie mógł nagrywać, więc tak się wszystko złożyło, że nie mogliśmy w tym samym czasie. Na szczęście teraz możemy. Bo możemy.
Ja wróciłem z imprezy wreszcie. Czy miałem się nie przyznawać do tego?
Nie, mogłem się przyznawać. Wszystkiego najlepszego, Bartku.
Dobrego, Bartku.
Ja żałuję, że mnie nie było. Niestety, no, siły rzeczy wyższych tak zwanych. No i właśnie przed nagraniem mówiłem ci, że nie mogę nawet dzisiaj sobie pograć w grę wideo. No. I nie mogę właśnie, Wojtku, pograć w grę wideo, dlatego że jestem w starym mieszkaniu. A telewizor i konsola jest już w nowym mieszkaniu.
Wszystko jasne, tak, rozumiem. No to więc źle to zaplanowałeś, tu logistyka leży u ciebie.
Logistyka, to prawda. Znaczy,
telewizor z konsolą ostatni.
Znaczy wiesz, tam dom twój, gdzie telewizor i konsola twoja, więc jakby...
No właśnie.
No i powiem ci, że nawet dziwnie się teraz tutaj siedzi w tym starym mieszkaniu, bo tu nie ma w większości już rzeczy.
Pewnie dlatego takie echo będzie.
Może być trochę echo, bo naprawdę siedzę teraz w salonie i nie ma tu prawie nic.
No tak, no to rozumiem.
No, więc nie mogę pograć, a szkoda, bo Fallout 4 cały czas mnie mocno, mocno wciąga.
Ach, ty.
I jeszcze dostałem ostatnio, jak to się nazywało? Beyond Two Souls.
Beyond Two Souls. A, ja też mam kodzik. Będę musiał pobrać.
Tak, ja już mam pobrane i nawet Magda przez chwilę grała, ale ona mówi, że jej się nie podoba. No ale to jest tak jak Heavy Rain, tak? To jest tak samo jak Until Dawn. Mi się podoba, szczególnie, że to będzie się oglądało znowu jak film. A to są takie gierki, które mimo wszystko w jakiś sposób są relaksujące. Nie wymagają dużo takiego myślenia. Prowadzą ładnie za rączkę, no i ja bardzo chętnie się dam poprowadzić za rączkę w ramach relaksu i odpoczynku od tego wszystkiego, co się dzieje, ale według mojego planu zagram w nią myślę, że bliżej świąt.
Rozumiem. Ale to skoro już o gierkach mówimy, to bardzo chętnie opowiem taką historię. Moją historię, ponieważ wydarzyła się ona w moim życiu. Ma taki cebulowy posmak trochę. I już tłumaczę. Otóż, jak wiesz, w piątek był ten słynny Black Friday. I na Black Friday, jak to zwykle u wszystkich bywa...
A w ogóle, to, poczekaj, zanim tylko powiesz, zauważyłeś, że Black Friday tak naprawdę przyjęło się rok temu u nas, jakoś tak sensownie?
Tak, to prawda, bo to długo do nas szło.
W zeszłym roku było tak, że już się jakieś promocje Black Friday'owe pojawiały, natomiast w tym roku było istne szaleństwo, powiedziałbym, znaczy na naszą skalę internetową, nie?
No jasne.
Ale było tak, że większość sklepów miała jakieś promocje Black Friday'owe, XCOM w ogóle jakieś szaleństwo zrobił, ale na przykład... Mediamarkt i Saturn nie za bardzo. I w sklepach stacjonarnych, z tego co się dowiedziałem, w ogóle nic nie było przecenione. A dlaczego się tym interesowałem, to powiem potem, no ale dajesz o gierkach wideo.
Jasne. No u mnie, wiesz, ja zauważyłem to, co mnie interesuje. To chciałem zobaczyć, jakie będą zniżki na gierki na PlayStation 4. Wiadomo, no jakby to są rzeczy, które normalnie są drogie i mogą być tańsze, więc kupuje się wtedy, kiedy są tańsze. I szczerze mówiąc, bardzo liczyłem na to. To trochę było, wiesz, takie marzenia i zdaję sobie sprawę i rozumiem, dlaczego ostatecznie pozostało to w sferze marzeń, ale chciałem Battlefronta kupić. Taniej, może taniej. Niestety, wiesz, jest to za świeża gra, więc najprawdopodobniej dlatego no, nie schodzą z ceny i faktycznie nie był objęty żadną zniżką.
Wyobraź sobie, że kupiłbyś na przykład Battlefronta w czwartek za 300 zł i nagle w piątek jest za 150?
Wyobrażam.
Wiesz, co ludzie by zrobili w internecie?
No, ale stary, no na tym polega Black Friday akurat, nie? Jakby, no...
Ale, no, no tak.
No
ale...
jak ktoś, wiesz, kupuje gierkę w czwartek, wiedząc, że jutro jest Black Friday i na nóż będą jakieś zniżki, no to come on, ktoś tu popełnia błąd w swoim życiu, więc to... To ma dwie
Black
strony.
Black Friday w Polsce jest chyba za niska, żeby to...
To też prawda, to też prawda. Ale to się będzie zmieniać. Myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej i będzie jeszcze głośniej i niewykluczone, że i stacjonarne sklepy się do tego dołączą. I natomiast wracając do tematu, sprawdziłem sobie ceny innych gierek i faktycznie jako, że dzisiaj w ogóle zaraz po nagraniu jadę do... Kuby Jankowskiego, umówiliśmy się na taki wieczór męski i będziemy grać w gierki wideo, to pomyślałem sobie, okej, skoro mamy grać razem, to trzeba mieć grę, która umożliwia granie razem na jednym ekranie. A z gier, które znam, to tak naprawdę to nie jest ich za dużo.
Diablo,
a że...
Magikan, Tomb Raider.
Diablo, tak.
Tomb Raider.
No i... Tak, jest tam jakiś ten?
Tak, to się nazywa... O Boże, nie pamiętam, ale on jest za darmo, był w PlayStation Plusie jakimś miesięcy temu. I jest
no to
też
na pewno go
koop.
Sobie dodałem. Ale tak czy inaczej jakby no, z takich, które nas interesują, nas dwóch, to jednak strzelanki, więc Call of Duty wiadomo. A że wyszło niedawno nowe, Black Ops 3, to stwierdziłem, że to może być gierka, którą sobie zakupią i... jakimś trafem dziwnym w Black Friday też była obniżona cena właśnie na to Call of Duty. Więc co moje paluszki zrobiły? Od razu wklepały sklep internetowy PlayStation i tam była zniżka z 289 zł na 249 jakoś tak z groszami. Więc mówię okej. To jest akceptowalna cena, zresztą dość normalna cena jak na gierkę wideo. No 250 zł, na, jeżeli chodzi o gry konsolowe, no to jest taka w miarę normalna
standard.
Cena, taki standard. przepraszam. Więc próbowałem ją kupić przez sklep PlayStation. I okazało się, że nie, normalnie na komputerze. Natomiast zalogowałem się na swoje konto, wiesz, standardowo, mam tam podpiętą kartę, więc tu teoretycznie nie powinno być żadnych problemów, ale okazało się, że jak przy próbie zapłacenia za zakup, wyskakiwał jakiś błąd. I to właściwie błąd karty, uzupełnij dane, więc uzupełniałem te dane, wydawało mi się, że tam nie ma wpisanego tego, wiesz, kodu trzycyfrowego, ale ja go wpisywałem już wielokrotnie, więc ewidentnie coś się w systemie posypało. Może ze względu na to, że właśnie był Black Friday i po prostu ludzie zaczęli kupować, albo nie wiem, no zupełnie nie wiem dlaczego, próbowałem coś kupić innego tą samą kartą i też był jakiś problem już w zupełnie innym sklepie, więc ewidentnie coś musiało nie grać w mBanku, bo to w mBanku karta. Tak czy inaczej, zablokowało mi płatność. Nie mogłem zapłacić, więc stwierdziłem, dobra, skoro i tak szykuje się w niedzielę wieczór męski, no to ja tą gierkę muszę tak czy inaczej kupić. Więc wchodzę na stronę Saturna akurat, jakoś tak przypadkowo, bo wiedziałem, że będę jechał do Arkadii w międzyczasie i okazało się, że w Saturnie ta gierka, ta sama, kosztuje 239 zł. I nie ma żadnej zniżki, po prostu ona tak kosztuje. I ja wiem, że my już rantowaliśmy na ten temat. Ja wiem, że już rozmawialiśmy o tym, że what the hell, że gra, która jest wydana na krążku, kurde, który trzeba wytłoczyć, który trzeba wysłać do sklepu, zapakować w to pudełko, jest tańsza niż to, że ja sobie mogę ją pobrać z serwera. To jest coś tak absurdalne, że mój mózg nie jest w stanie tego ogarnąć. Totalnie. Po prostu ale to jest... tego nie rozumiem w ogóle. Nie wiem dlaczego.
Najgorsze jest to, że to jest case w większości wypadków. I to nie jest tak, że... To właśnie to jest zasada. Że gry na konsole zwykle kosztują więcej w wersji elektronicznej niż w wersji fizycznego nośnika. I ja też tego nie rozumiem. I kupionych gier w wersji elektronicznej mam bardzo niewiele z tego powodu. No bo jedna gra, którą kupiłem w wersji elektronicznej ostatnio, to był Fallout. I kupiłem go tylko dlatego, że zorientowałem się, że jest premiera Fallouta w premierę Fallouta i chciałem w niego zagrać. I nie miałem za bardzo czasu, więc po prostu kupiłem przez telefon, pobrałem na PS4 i następnego dnia rano mogłem grać w Fallouta. I to był jedyny powód, dla którego zrobiłem. Zresztą ona tam nie była dużo droższa w wersji elektronicznej niż w wersji fizycznej nośnik, ale wciąż była droższa.
Mm-hmm. A to jest... zwróć uwagę na to, że generalnie te serwery to nie są jakieś mistrzowie prędkości.
Daj spokój, więc ostatecznie... się dopiero dwa dni.
No więc zobacz, dwa dni pobierania gry, a ty możesz pójść do sklepu i ją kupić taniej i na nośniku fizycznym, wkładasz go do konsoli i ona jest zainstalowana w, nie wiem, 10-15 minut max.
No.
I naprawdę mój mózg nie jest w stanie nadal pojąć tego, dlaczego tak jest. Ale rozumiem, gdyby kosztowały tyle samo.
Gorsze jest to, że to jest ten sam przypadek, co przy płytach CD z muzyką.
Ja ten znaczy sam, ten sam przypadek, co z książkami.
Kurde, to, że książki i e-booki kosztują więcej niż wersje fizyczne książek, to jest dla mnie absolutna zagadka i dlaczego to się dzieje. I to nie jest niestety tylko w Polsce, bo na Amazonie jest dokładnie to samo. Że chciałem kupić w ogóle książkę jakąś tam, konkretną książkę, której nie było w Polsce i ona była tylko w Amazonie i była tylko w wersji angielskiej, ale ja bardzo chciałem tę książkę mieć, bo to jest ważna książka dla mnie, coś tam przeczytać chciałem o ekonomii. Mhm. I wersja elektroniczna kosztowała $18, którą zakupiłem, no bo siłą rzeczy, natomiast wersja fizyczna kosztowała 7. I wiesz, gdyby nie to, że potrzebowałem tą książkę i chciałem ją mieć na Kindlu, to po prostu bym kupił papier tylko dlatego, że no był prawie 2,5 razy tańszy. Mhm. No ale jakby to był jeszcze amerykański Amazon, więc nie dowozi do Polski, bla, 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 bla. No, kupiłem po prostu $18. Ale naprawdę to jest chore, to się powinno zmienić i bardzo dużo osób twierdzi, że to jest dlatego, że właśnie to Xbox One chyba nie miał mieć możliwości płyt CD. Miał mieć tylko wersję elektroniczną gierek. I że lud wtedy był taki bardzo, że nie, chcę płyty CD, bla, 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 bla. Mhm. I przez to, że są płyty CD, to wersje elektroniczne są droższe. I ja nie do końca rozumiem, jaka jest za tym logika, w sensie jaka jest korelacja pomiędzy tym, że włożyli CD-ROM do Xboxa 360, tam One, przez to gry elektryczne są droższe, w sensie jedyny punkt zbieżny to są gry w tym momencie, no nie?
No tak.
Że chodzi o gry, ale natomiast nie rozumiem jak, że nie wiem, że co, że wersje elektroniczne gier muszą zwrócić za nie wiem. Też tego nie rozumiem. Po prostu to jest straszne.
No bo co, ale wiesz, jakby porównując system dystrybucji, no, czy naprawdę jesteś w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której to, że oni płacą za serwery
nie, przez to
i że transfer danych jest... Oczywiście, że to się płaci. Wiesz, jakby no, ale nie oszukujmy się, ale...
Jeśli to stoi na Amazonie, no nie, na S3, no do ściągnięcia 400 GB nie kosztuje więcej niż parę dolarów. Proszę cię, parę dolarów to kosztuje naprawdę dużo. Tam jest chyba za gigabajt, za pobranie gigabajta jest parę centów.
No to teraz co? Włożenie do pudełka i wypalenie tej płyty,
nie, no to oczywiście,
to
że
ile
jest droższe.
To kosztuje? Oczywiście, że musi być droższe. No. No
ale i już nawet pomijając fakt tego, wiesz, dystrybucja tej gry wideo z fabryki do magazynu, z magazynu do sklepu, nie? Wiesz, ułożenie tego, to też kosztuje, ułożenie na półce. I to są koszta, które prawdopodobnie sprawiają, że gra, która kosztuje w sklepie około 200 zł, prawdopodobnie 100 zł jest, no może nie, 50 zł jest dystrybucją. Mhm. Tymczasem gra elektroniczna nie ma żadnej dystrybucji oprócz serwera?
No tak, no. A wiesz, zastanawiam się, no bo jakby naturalnie wygląda to tak, jakby producenci gier zachęcali nas do kupowania płyt.
Tak.
Tak? No bo ta cena i to, że jeszcze dodatkowo na PlayStation 4 możesz tą płytę pożyczyć kumplowi i on sobie później ogra tą gierkę i nie musi kupować drugiej.
No właśnie to jest bez sensu, nie?
I teraz zobacz, czyli co, zachęcają nas do kupowania płyt fizycznych.
Po to, żebyśmy mogli dać płytę znajomemu, który nie kupi jej wcale?
Tak. A cyfrowa dystrybucja to co? To nie jest cool? Czy to jakby mamy się trzymać starych zasad i tego, że w ogóle wiesz, że płyta i ten i zajmuje jaki
stary
miejsce?
Właśnie
i...
stare zasady to są takie właśnie, że masz płytę, którą możesz pożyczyć znajomemu, nie? A tymczasem nowe zasady to jest takie, że kupujesz faktycznie dla siebie tylko i nie możesz nikomu udostępnić i musisz za to płacić więcej. To jest bez sensu, no bo już patrząc na to od strony takiej sharing economy, no nie? To ja mógłbym się samo złożyć na grę, którą ty przejdziesz, potem ja przejdę i potem możemy ją sprzedać, wiesz?
No tak.
Tymczasem jak mamy wersję elektroniczną, to nie dość, że ona kosztuje drożej, to ja nie mogę z tą się na nią złożyć, bo nie możemy mieć jednego konta. Znaczy moglibyśmy, ale to jest uciążliwe, wiesz? I nie wiem, dla mnie to jest absurdalnie głupie. I nie potrafię tego... Może ktoś jest, kto się zna i kto wie, dlaczego tak jest. Ja bardzo chętnie się dowiem, bo być może mam jakiś błąd w moim myśleniu. Natomiast na ten moment wychodzi mi na to, że to jest po prostu absolutny bullshit i zrobili to dlatego, żeby nie wiadomo dlaczego.
No wiesz, no ktoś kurczę o tym decyduje. I musi mieć jakiś cel. Wiesz, jakby, no to musi...
Nie mam żadnego pojęcia, ale nie potrafię tego zrozumieć.
Ja też, ja nie wiem, to jest tak dziwne i... No, naprawdę bardzo chętnie dowiem się, o co tu po prostu chodzi. Więc, nie wiem, zostawiam taki trochę otwarte drzwi i jeżeli rzeczywiście ktokolwiek z was ma jakikolwiek pomysł na to, dlaczego tak jest, chętnie
zbiorę
feedback.
Gdziekolwiek nam dacie znać,
dajcie znać, bo ja jestem bardzo ciekawy. Jeszcze nie sprawdzałem, czy na Reddicie na przykład jest taki wątek.
Prawdopodobnie jest.
To trzeba by sprawdzić.
No. Ja wracając do twojego tematu, jeżdżenia do Saturna, to też chciałem właśnie nawiązując do Saturna i do Black Friday, mhm. No jakby w piątek był Black Friday i bardzo dużo sklepów miało jakieś promocje i ja generalnie miałem jakąś taką w głowie listę zakupów, których chciałem tam zrobić. To nie były tylko zakupy elektroniczne, kupiłem na przykład sobie kabinówkę bardzo ładną. I to była, na Allegro była promocja tam produktów Witchen, to się nazywa chyba Witchen, w sensie tak się czyta chyba Witchen.
Czy Witchen?
Właśnie nie wiem. W każdym razie Witchen, to tego brandu była właśnie promocja i kabinówkę za 150 zł, taką bardzo ładną i idealnie rozmiarową do Ryanaira, więc super. No a oni mają dobre produkty, to tak mi się udało właśnie wyrwać. Magda mi porzuciła linka, więc tutaj dla niej kudosy. Kupiliśmy też na AliExpressie jakieś rzeczy, bo też było tam dużo promocji. Chyba 50 baksów puściliśmy w tego dnia.
A co, ciuchy czy co?
Jakieś ciuchy, jakieś rzeczy do nowego mieszkania. Ja sobie kupiłem jakieś paski do Watcha, żeby przetestować znowu. Jakieś kabelki do iPhone'ów różne, generalnie sporo tego. Jakiś case do iPhone'a też do piątki, bo Magda nosi case, bo nie chce, żeby jej tam telefon upadł. A jak upadnie, to żeby się nie rozwalił, więc jakieś tam case do iPhone'a.
Trochę mi przykro, ale okej.
Okay. No, jak się czuję bezpieczniej z tym, z taką myślą, no to spoko.
No to trudno.
No. Więc generalnie tego było sporo. Natomiast była jedna rzecz, na którą polowałem.
No to naprawdę, podziel się.
Naprawdę polowałem i niestety nie udało mi się znaleźć w promocji. Bo w nowym mieszkaniu mamy naprawdę świetną przestrzeń do słuchania muzyki. I mam ten głośnik tego Booma, który daje radę. To jest naprawdę fajny głośnik. Jak ktoś w ogóle chce jakiś głośnik, który będzie mógł nosić ze sobą, trzyma długo na baterii, ma dobrą jakość dźwięku i do tego jest wodoodporny.
Jest drogi.
A nie jest drogi. Ja go kupiłem za 550 zł.
No ale trafiłeś po prostu super promocją. Normalnie kosztuje 1200.
Nie, nawet na, niemieckim Amazonie można go kupić za 7,5 zł.
Okej, okay, może teraz. Bo może nie, wszedł nowy model i dlatego
wtedy, kiedy kupowałem swojego, a kupowałem go chyba w sierpniu, to właśnie sprawdzałem na Allegro i na Allegro było właśnie za 550 zł, natomiast akurat wtedy mogłem też zamówić z niemieckiego, kiedy jeszcze nie dowoził do Polski, tylko na niemiecki adres i kosztował około 180 euro, czy 220 euro, coś takiego. Coś takiego, więc był droższy niż te 550 zł. Ale w każdym razie, jeśli znaczy, on wiesz, kosztuje sporo, no ale płacisz za jakość. To nie jest oczywiście audiofilska jakość dźwięku, tak? No to jest głośnik przenośny na Bluetooth. Można go
Widzę, rzeczywiście jest za 500, a nawet za 400.
No, więc zdecydowanie, jak ktoś potrzebuje głośnika, który będzie mógł nosić ze sobą, to warto, bo to jest naprawdę kawał fajnego sprzętu. My go używamy w domu praktycznie codziennie, bo naprawdę dobrą jakość dźwięku, te 360 stopni to też jest fajne, no i to, że można z nimi wejść pod prysznic, to jest kolejny perk. Natomiast w nowym mieszkaniu stwierdziliśmy, a właściwie ja stwierdziłem, że przydałoby się jakieś rozsądniejsze źródło dźwięku. No i zacząłem robić sobie troszeczkę research na temat głośników i nie chciałem się pakować w głośniki 2.1, tylko już celowałem w głośniki 5.1.
Natomiast
cena takich głośników odrobinkę mnie przerosła, bo stwierdziłem, że nie chcę wydawać więcej niż 2000. I znalazłem fajne głośniki, ale kosztowały 4,5. Więc stwierdziłem, dobra, na razie głośniki takie naprawdę fajne, możemy... Znaczy, one nie były jakieś, wiesz, super za 4,5 koła wciąż, ale to były już takie głośniki, w których nie byłoby wstyd, wyglądały ładnie, pasowałyby do nowego wystroju, bla, bla, bla. Natomiast przyszedł mi wtedy do głowy pomysł, o którym rozmawialiśmy już kiedyś, bo miałeś soundbar od Samsunga.
Miałem, owszem.
I pamiętam, że byliśmy kiedyś razem w sklepie i przeglądaliśmy soundbary od Denona.
Tak, całkiem niezłe.
Właśnie, i pamiętam też cenę, on kosztował chyba około 1,5 koła.
Coś takiego, tak.
I ja zacząłem wtedy polować właśnie na soundbar Denona i pamiętam, że one też były z tego co pamiętam, w Saturnie, MediaMarkcie, no bo to nie jest jakiś brand, który jest taki ekskluzywny aż tak bardzo, więc on jest po prostu normalnie w marketach. No i właśnie okazało się, że nie było promocji w Saturnie, nawet na stronie nie było w ogóle. Na Mediamarkcie też nie. Łukasz z mojej pracy był na Black Friday, poszedł właśnie do Arkadii, gdzie też przeglądał elektronikę i też nie było żadnych ciekawych promocji, więc mówi, że totalnie zlały to polskie firmy. I to była straszna lipa, bo właśnie chciałem kupić soundbar Denona, który dawałby, wiesz, jakąś taką relatywnie dobrą jakość dźwięku. Postawił go sobie pod telewizorem, można było fajnie oglądać filmy, a do tego właśnie one mają AirPlay czy tam Bluetooth, więc można po prostu sobie słuchać muzyki z telefonu.
Tak jest.
I ta jakość tego dźwięku nie jest taka, że wyrywa uszy, ani rwie włosy z klaty, natomiast jest taka, że można by na spokojnie sobie robić jedzenie i słuchać muzyki z tego soundbara.
No i lepiej z tego soundbara niż z głośników wbudowanych... Z Booma albo na przykład z głośników telewizora. No.
Tak, tak. No głośnik, znaczy wiesz co, w piątek chyba właśnie leciała muzyka z telewizora. To nie była taka jakoś zła dźwięku. Ten dźwięk był płaski, bo ten telewizor absolutnie nie ma basu. Natomiast nie chciałem się pociąć, kiedy ona leciała. No ale wiadomo, chciałem po prostu mieć, stwierdziłem, że mam akurat do wydania troszeczkę więcej pieniędzy, więc chciałem po prostu zrobić sobie taki mały prezent świąteczny. Chyba to był już trzeci prezent świąteczny. No ale nie było żadnych promocji i to jest strasznie słabe właśnie. A chciałem kupić właśnie soundbara i no i niestety się nie udało, więc będę na niego polował już niestety chyba w normalnej cenie, ale to po przeprowadzce i po wszystkim, jak już to się...
A teraz będzie Cyber Monday, nie?
Tak, tylko że w Cyber Monday to jest dzień darmowej wysyłki.
A, to lipa.
Znaczy niektóre sklepy przedłużają Black Friday na Cyber Monday i na przykład AliExpress właśnie ma cały czas promocję i ona będzie trwała na produkty do poniedziałku, do końca dnia. No ale większość sklepów, tak jak mówię, te, które, w którym były zainteresowane, które mogły mieć tego Denona, no to nie miały go. Przez chwilę pojawił się pomysł, że może kupić ten głośnik Bosa, wiesz, ten taki Bose. Ten taki Bose stojący. No ale on kosztuje tam chyba 6-7 stów czy coś takiego. Jakość dźwięku niby jest spoko, no ale to nie jest... Mamy Booma do takiej rzeczy. Więc ten głośnik dublowałby funkcjonalność Booma, co byłoby absolutnie potrzebne. Więc po prostu będę polował na Denona. I taki jest mój plan. Także pieniądze zostaną wydane.
No to, w to nie wątpię akurat.
Ale udało mi się jedną rzecz jeszcze kupić na Black Friday. W App Store.
O!
Aplikacyjką. A właściwie aplikacyjkę gierką. W gierkę jeszcze nie grałem, to jest Tranzystor. Kojarzysz Tranzystor?
No oczywiście, przeszedłem cały.
A, no to ja właśnie kupiłem na iPhone.
Tylko, że przeszedłem na PlayStation.
A, no nie, no ja kupiłem na iPhone'a i na iPada. Uruchomiłem i przyszedłem może przez 5 minut, bo nie za bardzo miałem czas, ale jest na iPhone'ie i czeka. Natomiast aplikacja, którą kupiłem i którą od razu zainstalowałem i od razu wszedłem we wszystko i usunąłem aplikację, którą zastępowała, to jest ProTube.
Czy to jest Pro, czy to jest Porn tam?
Pro.
Aha, no tak, bo by nie było w App Store wtedy.
Tak, i to jest aplikacja do YouTube'a.
No dobra, bo ty... dla... zaraz się pokłócimy, no, ale no mów.
No dajesz, dlaczego się pokłócimy?
Nie, no bo ja nie wiem, co może być w aplikacji do oglądania YouTube'a lepszego niż to, co jest w oficjalnej.
Ja już ci, Wojtku, mówię.
No to powiedz mi.
Pierwsza rzecz jest taka, że obsługuje wyższe rozdzielczości niż natywna aplikacja i mogę wymusić 1080p na 3G. Zawsze. Mhm. I to nie, tego nie robi aplikacja YouTube'owa, ona po prostu dynamicznie rozdaje tą jakość. Więc jak mam słabe łącze, to puszcza mi 360p, jak mam lepsze łącze, puszcza mi 720p. Tu mam na twardo ustawione, że zawsze dawa mi 1080p i zawsze ogląda w 1080p. I to jest fajne. Okay. I tego nie możesz zrobić w normalnej aplikacji. Jest to też jedyna aplikacja do YouTube'a nieoficjalna, która daje dostęp do subskrypcji twoich. Czyli do tego, żeby zobaczyć wideo, które pojawiają się w subskrypcjach twoich. Czyli to, co tam wrzucają, to od razu też widzę w aplikacji.
No, czyli duplikuje tą funkcję po prostu.
Tak, no ale żadna inna aplikacja tego nie robi. I ona też to robi trochę hakiem, ale robi to działająco, więc jest spoko. Kolejna rzecz, na którą pozwala ta aplikacja, to jest to, że na iPadzie obsługuje Picture in Picture. Czyli to, czego nie robi aplikacja YouTube'owa natywna. No, ta oficjalna.
Jeszcze, no.
Pewnie jeszcze, ale nie robi tego teraz, więc nie mogę sobie oglądać YouTube'a i jednocześnie siedzieć na Safari i robić coś innego, bo na Tweetbocie, bo po prostu nie obsługuje Picture in Picture. I fajna rzecz, naprawdę zajebista rzecz, której nie robi aplikacja YouTube'a, pewno będzie przy tym, że zapowiedzieli YouTube Red i całą resztę, natomiast dalej tego nie robi w tym momencie, to jest background playback.
Wygaszasz ekran i gra.
I gra. Lepiej. Jest opcja i nie pamiętam, gdzie ona jest, ale jest jako jedna z tych takich popularnych, że mogę sobie wziąć na przykład playlistę, na której mam utwory muzyczne, no bo mam playlisty z utworami na przykład i mogę uruchomić audio playback całej playlisty. Więc on robi, wiesz, po prostu puszcza mi muzykę z tej playlisty, którą nie pobiera przy tym wideo, więc pobiera tylko samo audio, więc oszczędza łącze i mogę zamknąć ekran i słuchać playlisty, które mam złożone na YouTubie.
Okej, no to czyli robi to samo, co YouTube Red?
Tak.
Tylko, że bez Red, bez płacenia, tak?
Tak, i do tego aplikacja ProTube nie pokazuje żadnych reklam. Jest jednocześnie
wycina jeszcze.
Tak, wycina wszystkie reklamy, więc nie ma żadnych reklam. W treści tych, wiesz, na dole tych takich adsów nie ma preroli, niczego. Po prostu tylko content dostajesz. I ja wiem, że to jest jakby słabe, bo jak już mówiliśmy ostatnio, chciałbym płacić za content, oglądając na YouTubie, oglądam reklamy i w ten sposób płacę. Ale dopóki nie mogę zapłacić i nie widzieć reklam, to zapłaciłem temu kolesiowi, żeby nie widzieć reklam. Jak będzie YouTube Red w Polsce, to pewno go kupię, ale na ten moment tego nie ma, więc będę robił to w ten sposób. Będę odblokował. No bo ja nie chcę oglądać reklam i mogę za to płacić, no bo w Stanach to tak działa, nie? Wiesz, masz Reda, nie oglądasz reklam, ale płacisz za YouTube'a. Więc ja chcę dokładnie to samo robić, czyli chcę płacić za YouTube'a, nie oglądać reklam, nie mogę na razie płacić za YouTube'a i tylko muszę oglądać reklamy, nie chcę oglądać reklam, więc będę korzystał z bloka. Dan. Ale akurat...
Ta aplikacja, ja odliczam...
Ona już jest bardzo długo.
Naprawdę?
Tak.
I YouTube tu jej nie zablokował? Znaczy ja rozumiem, że oni tam, wiesz, obchodzą to pewnie przez API niektóre rzeczy i jeszcze hakują dodatkowo.
Tak, obchodzą bardzo dużo rzeczy i bardzo mocno hakują. I YouTube tego nie zablokował. Natomiast tak naprawdę ta funkcja tego adblocka nie była dla mnie przekonywująca. Najważniejsza rzecz, która była dla mnie taka ważna, to jest właśnie ten odtwarzanie w tle i wymuszenie rozdzielczości.
No, tylko że biorąc pod uwagę to, że wiesz, że YouTube już wprowadził taką funkcję płatną, wiesz, u siebie, to mam wrażenie, że to oznacza, że zaraz wyjmą jednak ten mieczyk z pochwy i powalczą trochę o to.
Możliwe.
Bo o ile wiesz, jeżeli nie dawali takiej możliwości sami, no to powiedzmy, że wiesz, nie wiadomo ile osób korzysta z tej apki. Przeżyjemy, tak?
Przeżyję z tym, że jak utną to wszystko, to stracę $2. Na ten moment nie ma z tym problemu. A aplikacja jest w tym momencie dokładnie rok. Dokładnie rok. 20 listopada 2014 roku została dodana. A nie, to jest wersja druga aplikacji, bo tu było, bo ona jest, miała też wersję pierwszą, więc ponad rok takiej opcji jest ta aplikacja w App Store i nadal jej nie wiedzieli. Więc jeśli adsy, okej. Okay. Najważniejsze jest to, że ona faktycznie pozwala na oglądanie wideo, znaczy słuchanie muzyki z zablokowanym ekranem, plus no, z racji tego, że wszedłem, żeby zobaczyć od kiedy ta aplikacja jest, to widzę, że pozwala ta aplikacja, ten ProTube, na oglądanie wideo, które są zablokowane na mobile devices. Czyli wiesz, jak widzisz to, że nie, wydawca, czy tam ktoś tam nie udostępnił tego wideo na urządzeniach mobilnych, to ta aplikacja to obchodzi, więc można oglądać wideo, które są zablokowane na urządzeniach mobilnych. Główne funkcje z tego, tutaj są takie 5 checkpointów, nie? Jest 1080p wideo, czego nie udostępnia aplikacja normalna. 256kbps audio playback, czego też nie udostępnia normalna aplikacja. No ads. Oglądaj wideo, które są właśnie zablokowane na mobilu. Sleek, modern and intuitive design.
Ciekawy jestem... Biorąc pod uwagę, no bo wiesz, to jest druga wersja, wyszła rok temu, nie? I wprowadziła pewnie ileś tam nowych funkcji.
Bardzo dużo, no.
I teraz, jak, wiesz, pytanie jest to tak bardzo, bardzo
i masz 3D Touch randomowe.
A, super. Zastanawiam się, czy Google, wiedząc, że ona wyszła, no bo oni obserwują rynek, przecież wiadomo, nie? Jakby, jeżeli pojawia się aplikacja do oglądania YouTube'a, to na pewno ktoś ją tam w Google zainstalował i zobaczył, co ona robi. Ciekawy jestem, jak bardzo się inspirowali przy tworzeniu tej oferty YouTube Red tym, co jest, wiesz, w aplikacjach na rynku. Jakby, dlaczego ludzie kupują aplikacje, żeby oglądać YouTube'a?
Skoro mają darmową aplikację.
Co one dają? Właśnie, co one dają? I w takim razie, co YouTube może dać, wiesz, żeby oni nie płacili tam, tylko płacili nam?
Nie do końca jestem pewien, że to działało w taki sposób, że oni zrzucili okiem na te aplikacje, tylko na sposób użytkowania YouTube'a przez użytkowników, tak po prostu. No bo to, co...
No, mają trochę tych danych, nie?
No właśnie, to, na co pozwala ta aplikacja tak naprawdę... To jest wszystko to, co chciałbyś zrobić na YouTubie. No bo jako użytkownik YouTuba chciałbyś móc zobaczyć wideo w najlepszej jakości, jaka jest, tak?
Żeby... Oczywiście.
Check. Jako użytkownik YouTuba oglądasz na nim wideo muzyczne, oglądasz na nim nowe kawałki od swoich ulubionych artystów, oglądasz teledyski, ale czasami też słuchasz. Na przykład Taylor Swift nie ma na Spotify, a chciałbyś posłuchać Taylor Swift, więc odpalasz na YouTubie. Możesz to samo zrobić teraz w aplikacji ProTube'a i jednocześnie zamknąć, zablokować ekran i słuchać tego na przykład jadąc samochodem czy cokolwiek i po prostu, wiesz, bez oglądania, bez trzymania ekranu włączonego. Czek.
Ale tutaj, chwileczkę, ale tutaj ciekawy jestem, jakie dane mogły im pokazać to, że ludzie tak chcą. Rozumiesz? Że jakby oni mają jakiś zestaw danych. Czy w jaki sposób mogą wykryć, że ktoś chce na przykład no samo to, że lubi oglądać
liczba muzycznych playlist?
No tak, ale samo to, że lubi oglądać muzykę nie oznacza, że wolałby tylko słuchać. Może to, że na przykład wiedzą, że karta z odpaloną
nie jest aktywna.
Nie jest aktywna, może to. To ciekawostka taka właśnie. No, tak kurde, dużo różnych fajnych rzeczy wyciągnąć.
Brak reklam. Tu nie wiem.
No to wiadomo, to nie ma o czym mówić. Nie?
Oglądaj wideo, które są zablokowane na mobile devices. To jest rzecz, którą chcesz robić, no bo wiesz, dostajesz bardzo dużo użytkowników jest przecież mobilowych YouTube'a i dostajesz filmik wideo od swojego znajomego, który jest zablokowany, nie?
No właśnie, bo użył muzyki komercyjnej na przykład, nie? I no to więc... nie jest zablokowane przez niego, tylko zablokowane przez właściciela treści.
Więc to jest rzecz, która jest denerwująca dla normalnego usera. Więc dostajesz aplikację, która dokładnie wszystko na to wszystko pozwala. Widzę tutaj też w key features jest też oczywiście mirror videos to your TV with Apple TV or Chromecast. Spoko. Możesz... Play entire playlist with shuffle and repeat options. To jest rzecz, której nie ma aplikacja YouTube'owa.
A, no, żeby, no, faktycznie shuffle włączyć. Shuffle można włączyć, ale nie da się auto powtarzania.
No, a tutaj to wszystko jest. Oceniaj i udostępniaj wideo i dodawaj je do playlist nawet bez konta na YouTubie. No, bo ona ma wewnętrzne, ma też lokalne playlisty. Video and audio playback can be minimized. No jest też takie, ta opcja właśnie z tym małym okienkiem jak na YouTubie, nie? Że tam ściągasz to okienko. To okienko w ogóle możesz sobie przekładać na wszystkie ekrany, w sensie na wszystkie miejsca na całym ekranie. Ono jest po prostu latające absolutnie. Nie jest z dodolnego prawego rogu, tylko po prostu gdzie chcesz, to możesz sobie umieścić. No więc, więc ja tego ProTube'a ściągnąłem i naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Znaczy, design tej aplikacji nie jest jakoś szczególnie fajny.
A napisali, że taki ładny.
No, sleek and modern intuitive design.
No właśnie.
No nie wiem, mi się nie do końca podoba, no ale, ale jest czytelny i jest prosty, więc z mojej perspektywy no, spełnia wszystkie założenia. Po prostu mi się nie podoba tak, wiesz, czysto estetycznie. Fajna rzecz jest takie, że wykorzystuje na przykład żyroskop do takich pierdół, bo jak masz na przykład miniaturkę wideo, to ona jest przycięta i jak obracasz ekran górę-dół, to, to tam się paralaksa robi na tej miniaturce, więc to wygląda tak, jakbyś miał takie okienka zaglądające do treści. No pierdoła. I 3D Touch, którego nie ma, aplikacja YouTube'owa i jest bardzo fajny, bo jak naciśniesz na ikonkę mocniej, ProTube'a, to masz twój kanał, twoje subskrypcje, czyli fajnie, no bo ja akurat oglądam bardzo dużo z mojej subskrypcji, to jest generalnie główny mój YouTube usage. Masz ekran główny home i masz od razu search, więc możesz nacisnąć search i od razu odpalić się search z odpaloną klawiaturą, więc możesz po prostu pisać. Więc naprawdę, naprawdę fajnie. Ona już podrożała, ona kosztuje teraz $3, kosztowała na Black Friday $2, czyli nadal nie jest jakoś
tak. No jedna trzecia ceny w sumie, nie?
No. Ale $3 to wciąż nie jest dużo, więc jakby ja bardzo mocno polecam, bo ProTube mi się strasznie spodobał. I jest na moim pierwszym ekranie, nie? I na iPadzie, i na iPhone'ie.
No to grubo. A czy obsługuje Apple Watch?
A do czego miałby obsługiwać Apple Watch? Sprawdzę, czy jest aplikacja na ten.
Nie wiem, nie mam pomysłu, ale oglądanie wideo na Apple Watchu?
Wiesz co, ja robiłem to. Ja robiłem to. W sensie, bo jest aplikacja Vine teraz na Watcha.
O, okej.
I ona pozwala na to, żebyś po prostu... nawet.
Można sobie przeglądać Viney.
Klikłem na aplikację Vine, odpala się.
No to poczekamy chwilę.
Odpala się. Odpala.
A w ogóle ja będę pożyczał od Michała Zielińskiego Apple Watcha, bo on nie nosi w ogóle, planuje go sprzedać. Nie wiem, czy to jest tajne info, ale... jakby co, to mówię, że planuję go sprzedać. I do czasu sprzedaży pewnie sobie go ponoszę, bo tak już ja doskonale wiesz, jak ja mam poczucie i jak traktuję Apple Watcha i że to jest zupełnie niepotrzebny gadżet i on robi wszystkie rzeczy, które powinien robić, robi źle, bo się zacina i jest do dupy. Ale żeby mieć absolutnie pełen obraz, to ponoszę.
Ja cały czas lubię ten zegarek mimo tych wszystkich wad, ale lubię go tylko dlatego, że nie używam go w większości przypadków. Ja faktycznie używam go do kalendarza, maila i za godzinę. Ale właśnie jak odpalił się Vine i Vine działa tak, że widzę mój feed i mogę kliknąć na jakieś, na przykład tu jest jakieś, no nie wiem, wezmę jakiegoś Vine'a, no nie wiem, na przykład tego. Klikłem na niego i widzę, że się coś ładuje. Loading. I? Ciekawe, czy będzie słychać. No. Słychać coś?
No, ja coś tam słyszę. Jakiś dźwięk jest.
No, to jest, bo to jest Vine taki z cichym audio i w loopie. No i mogę sobie go podgłosić, mogę go kliknąć down, mogę dać mu lajka.
Możesz dać mu lajka? Dwa razy tapnij.
Przebój się zaciło. Okej.
Okay. Klasyk.
Nie mogę dać. A mogę dać, jak nacisnę mocniej? Nie mogę. No więc mogę sobie tylko zobaczyć Vine.
No to super. To fajnie, że jest ta aplikacja.
No czy wiesz, ale na toalecie jak
zapoczynę.
O.
No. Ładnie gra.
Zegarek to gra.
Wow.
Wiesz, no jak zapomnę w toalecie... O, zaciło się. Jak zapomnę w toalecie telefonu, to zawsze mogę sobie Vine obejrzeć na zegarku.
Super.
No więc... Ale w ogóle bardzo dobry głośnik jest na Watchu.
No, to, Tak, to też słyszałem go wcześniej u Tytusa i muszę powiedzieć, że jest zaskakująco dobry. A, w ogóle to dotykałem iPada Pro.
Oj, wiesz? Poczekaj, bo mi się włączyło właśnie na zegarku.
No właśnie. iPada Pro dotykałem. I jest ogromny, ale tak totalnie ogromny.
A jest awkwardly duży, czy jest po prostu duży?
Owszem, awkwardly duży, absolutnie. Wygląda jak... Tak jakbyś wziął... teraz nie mówię o konkretnych rozmiarach i centymetr do centymetra, bo nie porównywałem w ten sposób, ale dla mnie on jest tak duży jak MacBook 15, wiesz? Mhm. I tylko jest oczywiście dużo, dużo lżejszy. I jakby wykorzystywanie go do czegokolwiek poza rysowaniem na razie jest dla mnie dziwne i nie uważam, żeby to miało sens. Wiesz, oczywiście ten tam wypasiony procesor i tak dalej, ale to jakby pomijając,
a czy się zacina?
Chodzi o sam form factor. No nie zauważyłem, żeby się zacinał, ale to wiesz, to za mało go korzystałem z niego najprawdopodobniej. Ale generalnie jakby no bez tego pensila i bez tej klawiatury... Nawet ciężko w ogóle, wiesz, używać go na nogach czy na kolanach. Nie, zupełnie.
Znaczy ja cały czas uważam, że to jest taki silny pomysł, ale pisałem ci już parę razy, że mam taką chęć go zakupić, ale nie. Jakby podchodzę do tego absolutnie racjonalnie, to poczekam na nowego iPada Era z 3D Touchem. Z nowym Touch ID.
No, właśnie.
To będzie racjonalna decyzja, natomiast te kupno iPada Pro wydawałoby się dla mnie takim czymś jak kupno MacBooka. The MacBooka. Czyli zaspokoiłbym swój głód posiadania czegoś absolutnie nowego i useless.
Dokładnie tak. I absolutnie się z tym zgadzam i rzeczywiście mam takie samo zdanie. Ale faktycznie muszę przyznać, że głośniki, bo dlatego w ogóle mi się przypomniało, bo mówiłeś o tym głośniku w Apple Watchu. Głośniki w tym iPadzie są świetne, bo są 4 i podobno, nie wiem, to Michał mi opowiadał, nie wiem, czy to jest gdzieś zapisane, bo nie czytałem, ale podobno jak zasłonisz jeden ręką, nie? To on podgłaśnia pozostałe, żeby faktycznie poziom dźwięku był taki sam. To jest niesamowite. To jest takie wow, wiesz. No ale 4 głośniki naprawdę gra bardzo dobrze. Nie ma oczywiście takiego basu, jak byś chciał i jak jest w Boomie na przykład, ale głośność jest no taka, że...
Brakuje mi głośności w moim miniaku. Bo no, na pewno, często jest tak, że oglądam coś na przykład w łóżku.
No.
I faktycznie jest wtedy tak, że ta głośność jest niewystarczająca, żeby dwie osoby słyszały, co się dzieje na telewizji.
No to ten zdecydowanie ma lepsze głośniki niż...
No ale nie będę kupował
nawet
teraz...
Nawet nie wiem, czy nie ten MacBook Pro, szczerze mówiąc. Ale ja, to wiesz, no kupowanie iPada Pro po to, żeby mieć dobre głośniki, to też...
No nie. No, ale ja bym chciał. Chciałbym tego iPad, mówię, ale powód, dla którego bym go chciał, jest tylko taki, że mam ochotę na nowy gadżet, nie? No, natomiast nie, wiem, że nowym gadżetem równie dobrze jest soundbar i ten soundbar będzie przynajmniej czymś przydatnym.
No właśnie, będziesz z niego korzystał, kurczę, codziennie, a nie, wiesz, patrzył.
No, chociaż staram się na przykład przerzucić moją pracę do tego, żeby trochę więcej móc robić rzeczy na iPadzie znowu.
Ale możesz to zrobić na mniejszym, i który będzie tańszy i będzie miał 3D Touch za chwilę i tak dalej.
Już nawet chciałem kupić Era 2 ostatnio, ale mój racjonalizm znowu mnie powstrzymał. W sensie ostatnio bardzo...
Co się z tobą dzieje w ogóle?
Bardzo wychodzi mi racjonalne podchodzenie do zakupów troszeczkę, albo troszeczkę bardziej racjonalne podchodzenie do zakupów.
Mm-hmm.
No bo już miałem, już byłem na takim poziomie, że wszedłem na stronę Apple'a.
No.
Wybrałem sobie iPad R2.
Dodałeś do koszyka?
Oczywiście.
No.
I było tak, że... właśnie konfiguruję tego, którego chciałem. Złoty 64, tylko 3000 z LTE.
Tylko 3000. Oczywiście.
No, no już,
i wtedy reality kicks in. Na szczęście. Się powstrzymałeś.
No nadal wychodzę z założenia, że to są tylko 3000, ale to jest głupie, dlatego że jest za dużo nowej technologii w iPhone'ie 6S, która zaraz będzie w iPadach, żeby kupować produkt, który jest sprzed roku. Jakby był jeszcze w jakiejś promocji sensownej, no nie? No bo wiesz, na przykład ja kupiłem tego Mini 2 wtedy, kiedy pojawił się Mini 3, który mi wprowadzał tak naprawdę za dużo.
A ceny
Mini
2
spadły absolutnie. No tymczasem, a właśnie ile kosztuje teraz Mini? Aha, nie ma wersji 32 GB. A, czyli wersja 32 GB z LTE kosztuje 1999 zł, Mini 2. No ja kupiłem 64 GB z LTE za 2100.
Więc no to wiesz, więc dwie stówki, no. Dwie stówka więcej, no.
Tak, stówka więcej.
No.
No więc to był zajebisty deal. Natomiast 3000 teraz wydanie na iPada R2 to już nie jest aż taki dobry deal. Przynajmniej tak myślę. Mhm. I nie wiem, czy to jest dobre myślenie.
No, myślę, że tak. Znaczy, to trzeba poczekać na nowe, no. I wtedy zobaczyć, co się wydarzy, no bo wiesz, najprawdopodobniej rzeczywiście i tak spadną ceny i tak. Mhm. To jest jedna rzecz, która raczej jest pewna i to, wiesz, pytanie tylko o ile. No. Natomiast wiesz, może się okazać, że rzeczywiście wprowadzą tyle fajnych rzeczy, że no, nie będziesz chciał kupić tego starego.
Wiesz, no właśnie stwierdziłem, że na pewno nie ma sensu kupować teraz tych generacji, bo one są po prostu już niedługo będą starymi generacjami, a nadal ceny mają nowe generacje, więc albo będzie sytuacja taka, w której za rok tak naprawdę kupię nowego iPada, który będzie nowym iPadem, albo za rok kupię starego iPada, który będzie starym iPadem, natomiast będzie miał dużo, dużo niższą cenę. No bo nie czuję, tak jak z zegarkiem, nie czuję, że to jest sprzęt, który jest tyle wart.
No.
To, że wydałem na niego drugie tyle na paski, to jest inna sprawa. Całkowicie nie powinniśmy jej poruszać.
Absolutnie, nie mówmy o tym.
Natomiast z zegarka korzystam częściej niż z iPada.
No na pewno, no. Znaczy wiesz, no zakładając, jestem ciekaw, że przerzuciłbyś się na dobre. O zegarku? No zobaczymy, zobaczymy. Znaczy wiesz, no ja tylko mówię, to co obserwuję, uważam, że to jest produkt, który nie powinien pojawić się na rynku. Jeszcze. Mhm. Znaczy, że on powinien się pojawić na rynku, nie wiem, za rok, a jeszcze nie wiadomo, czy wyjdzie teraz dwójeczka, bo wiadomo, że wiesz, z jakiegoś powodu się spieszyli. No, głównie dlatego, że konkurencja nie śpi i faktycznie, wiesz, tych zegarków się namnożyło.
Powiedzieć ci, co uważam, że powinno się pojawić w drugiej generacji zegarka?
No, no powiedz. Lepsza bateria.
Nie. Akurat bateria mi pasuje.
Okej, okay, no to co?
Bo przywykłem do tego faktycznie, że go podłączam codziennie wieczorem i on nigdy nie spadł mi poniżej 20%. Proszę cię, mam go od godziny 7 rano i mam w tym momencie 73%, a jest 19.
O, oh, wow. No to nieźle.
Więc jeśli chodzi o baterię, to naprawdę daje radę. Mhm. I to, że jest ta ładowarka właśnie ta z tym takim, wiesz, kładziesz tylko i on się podłącza i do tego, że mam tego mitagowego, tą lampkę z dokiem, no to jest absolutnie przyjemne, że mam ochotę iść w prysznic, to okej, podchodzę do tej zegarki, tylko kładę na podstawce zegarek, on od razu się ładuje i spoko. I rano po prostu wstaję, zakładam zegarek, tak jak normalnie robiłem z normalnymi zegarkami, tak robię z tym, więc to mi odpowiada ta bateria. Natomiast to, czego mi brakuje,
no,
to ten ekran nie jest do końca spoko, jeśli chodzi o dotyk. On bardzo często nie reaguje na moje kliknięcia. Czasami na przykład nie naciska się w to miejsce, w które bym chciał.
Mhm.
I nie wiem, czy to wynika z tego, że mam duże paluchy, czy to wynika po prostu z tego, że ten produkt nie jest do końca dopracowany. Na pewno procesor, który będzie szybszy.
Okay.
Bardzo, bo to jest rzecz, która faktycznie, no wiesz, uruchamianie
się... No nie przypadkowo tyle aplikacji się wysypuje w ogóle.
Nie przypadkowo tyle aplikacji po prostu nie działa.
No.
Więc tego brakuje. Brakuje też zegarkowi chyba troszeczkę RAMu.
Mhm. Bo on... To dlatego pewnie się crashują, bo nie ma już miejsca w RAMie, żeby to wszystko robić.
Jeśli chodzi o multitasking, to on działa w ten sam sposób, w który działał multitasking chyba na początku w iPhone'ie.
Czyli?
A właściwie multitasking, który działał w aplikacjach Apple'owych na początku w iPhone'ie. Bo to jest tak, że mam odpalony teraz aplikację zegarek, nie?
No.
Czyli tam zwykłą. Odpalam przed teraz Instagram. Ładuje się, wiadomo. Ale teraz na przykład klikam raz i przechodzę do zegarka i jak nacisnę dwa razy w Digital Crown, to odpala mi się ostatnia aplikacja, czyli Instagram.
No.
I to jest, jak odpalę inną aplikację, to Instagram zostanie zabity. I to jest taka rzecz, która jest troszeczkę...
Czyli jakby trzyma dwie.
Trzyma dwie, czyli zawsze trzyma zegarek i trzyma ostatnią aplikację odpaloną, tylko też ją musi przeładować. Znaczy przeładować, nie do końca przeładować, tylko przeładować tak, że jak właśnie jestem na zegarku, robię dwutap, Instagram jest trochę kółeczko i od razu ładuję miejsce, w którym ostatnio, jak byłem w Activity na Instagramie, to odpala się Activity na Instagramie. Więc brakuje trochę tego RAMu na zasadzie, że na przykład ostatnio byłem w wiadomościach, jak teraz wchodzę w wiadomości, to faktycznie mi się odświeża w tym momencie, nie? I o, pokazał mi w ogóle listę z wiadomościami z przed dnia i teraz nagle wrzucił mnie do aplikacji, do wiadomości, którą, nad którą odpowiadałem ostatnio z zegarka. No. Więc brakuje RAMu i brakuje procesora. Bateria, jak zostanie, pewno będzie mocniejsza bateria, no bo będzie mocniejszy procesor, ale może będzie też bardziej energooszczędny, ale ta bateria, która jest teraz, jeśli chodzi o czas trwania, czas działania, jest okej. Brakuje mi kolorów watchface'ów. Wiem, wiem, jak to brzmi. Ale chodzi o to, że na przykład jest... Nie ma granatowego.
Wiem, jak bo to jest taki niebieski, taki jakby...
Jest, on się nazywa, poczekaj, on się nazywa czarnawo-niebieski, ale to nie jest granatowy, tylko to jest niebieski z czarnym opacity na 70 albo 60, wiesz, chodzi o to, że jest taki, to jest brudny niebieski, a nie jest granatowy. Brakuje mi trochę kolorów, bo na przykład chciałbym sobie dopasować watchface'a do koloru buta. I nie ma na przykład, jest zielony, który jest zielony, ale to nie jest taki zielony, to jest zielony koloru, jakby to wytłumaczyć.
Chciałbyś mieć taki kolor picker.
Może nie kolor picker, ale jest na przykład zielony, który jest jaskrawym zielonym, a ja bym chciał zielony po prostu, który jest taki zielony, zgniły troszeczkę. No, nie ma takiego na przykład, nie? Nie ma oliwkowego, nie ma...
No rozumiem. Trochę rozumiem, ale to...
Ale na przykład nie ma brązowego. Jest kamienny, orzechowy i biały kamienny. Antyczny. Kamienny. Nazywa się kamienia. Dokładnie. Jest orzechowy, kamienia i biały antyczny, ale nie ma brązowego. Wiesz, takiego brązu, jak na przykład masz skórzane buty brązowe, nie? To nie ma takiego koloru. No i to są takie pierdoły, ale skoro to jest zegarek, no to ja na przykład jak mam buty eleganckie albo chcę mieć buty eleganckie, to chciałbym mieć watchface, który będzie brązowy, żeby do tych butów pasował, czy w jakiś sposób był taki, wiesz, okej. Okay. Natomiast
no, to sens, no.
Natomiast są tutaj rzeczy, które właśnie taki brakuje. No ale podejrzewam, że one się niedługo pojawią. Pewno się niedługo pojawi.
No zobaczymy, zobaczymy.
Albo na to liczę.
No właśnie, to licz minuty na zegarku do wypuszczenia nowego. Ja jeszcze takie szybkie info, bo ktoś wrzucił na fejsa, już nawet nie pamiętam kto, nie wiem czy to był Michał Górecki, czy ktoś rzucił w każdym razie i potwierdza się ta informacja, że amazon.de, czyli ten niemiecki, po pierwsze ma wersję angielską swojej strony.
Yep.
Wow. A po drugie, wysyła rzeczy do Polski. I to nie jest takie oczywiste, bo rzeczywiście zdarzało się, że na przykład amerykański Amazon też wysyłał, ale nie wszystko. Na przykład nie wysyłał elektronicznych rzeczy. Amazon, ten brytyjski, trochę miał więcej rzeczy elektronicznych, które mógł przysłać, ale też nie wszystkie. No bardzo różnie to było, natomiast ten DE nie sprawdzałem oczywiście wszystkiego, ale wydaje się, że przeklikałem tak na szybko i wszystko, czego szukałem przynajmniej, była możliwość wysyłki do Polski, więc to jest fajne info, bo to oznacza, że można wreszcie poszopować sobie i poszukać jakiejś elektroniki, którą można znaleźć na Amazonie. To pewnie to nie będzie to samo wszystko, co jest na amerykańskiej stronie, ale zawsze więcej.
No tylko, że ja mam taką wiadomość, że w większości wypadków niestety nie jest tak, że Amazon jest tańszy niż Allegro na przykład. Problem polega też na tym,
że... No to już jest druga rzecz. No.
Że gwarancja kupowanego sprzętu w Niemczech w Polsce może być utrudniona, bo też ten... O właśnie, bo chciałem kupić jeszcze jedną rzecz sobie.
A jak masz europejską, to przecież powinno łykać.
No, ale to nie do końca tak działa. Wiesz, niektórzy producenci mają tak, że skoro kupiłeś w Niemczech, to powinieneś się kontaktować się z niemiecką firmą, tak? Czy z niemieckim dystrybutorem. Natomiast ja chciałem kupić sobie golarkę Philips Series 7000 S7780x64.
Zapisałem sobie to w głowie teraz. No.
To jest najnowsza seria golarek Philipsowych i ona...
Okay. Co jest... ona robi?
Co ona robi? No ona goli.
No to brawo, ale to ja się cieszę. Ale jest tam jakiś wypas? Ona, tak. Jaka to jest taka, co ma trzy główki?
Tak, to jest taka, co ma, to jest taka, co ma trzy okrągłe główki, które się ruszają, więc dopasowują się do twarzy. No nie? To jest... No. Głowice. Magda mnie poprawia, że to są głowice, a nie główki. Okej. Okay. Ale... ma tam jakiś system, z tego co mam, chłodzący, wiesz, to jest do wrażliwej skóry generalnie, bo ja mam twardy zaraz wrażliwą skórę, więc wybrałem sobie, napisałem w ogóle na Philipsie do nich prywatną wiadomość na Facebooku, do tego, żeby mi odpowiedzieli, którą golarkę, bo nie chciałem się w ogóle szukać. Anyway, no. To co jest zajebistego w tej golarce, to jest to, że ma taką stację, do której się wkłada, ona się wtedy ładuje i jednocześnie czyści, więc w ogóle nie trzeba tam nic robić praktycznie.
No, a, i, no, to no szanuję.
I przy okazji Black Friday sprawdziłem cenę produktu na Amazonie niemieckim i na Allegro.
No.
Na, ona kosztuje w tym momencie na Amazonie 336 euro.
Kurde, to drogie.
No, to jest to wydatek. Natomiast na Black Friday była za 299 euro i 290 euro to było chyba 1277 zł. Mhm. Natomiast na Allegro kosztuje 1350. Więc 80 zł w promocji. Ale jest jeszcze jakiś konkurs, że jak kupisz, możesz wysłać paragon do Philipsa i on ci daje 150 zł, więc wychodzi taniej w Polsce niż w Amazonie.
Okej.
Okay. No ale to taka, to w ogóle śmieszne, bo zacząłem się interesować tymi golarkami, co one potrafią. Taka technologia dziwna.
To mi sprzedasz info, bo ja chyba też będę musiał poszukać, bo moja to już też tak powoli zaczyna niestety się usypać, bo mam swoją golarkę od lat. Właściwie to jest moja pierwsza golarka, którą kupiłem kiedykolwiek.
A, no to właśnie ten Philips ma być pierwszy.
Czyli od kiedy mam wąs? Od kiedy wąs się pojawił na mojej twarzy, to ja mam tą golarkę. I uwaga, to pewnie wprowadzi was w osłupienie. Teraz możemy napisać tytuł na jakiś fajny portal. Wprawiło to słuchaczy w osłupienie. Nie zmieniłem ani razu noży i tej głowicy.
No właśnie ten Philips, bo ona ma, bo to jest seria 7000 i konkretny model. I ten konkretny model ma parę wariantów i ten wariant, który ja powiedziałem, ten S7780x64, to jest wariant, który zawiera wszystkie dodatkowe rzeczy do tej golarki. I przez dodatkowe rzeczy mam na myśli jest jakaś kurde, jak to się nazywa? Szczoteczka do twarzy. To podobno jest w ogóle drogie. Nie mam żadnego pojęcia, co to jest. Ma też taką głowicę, taki trimmer, więc no, może sobie wytrimerować w ten.
I, owszem.
I do tego jest właśnie ta stacja dokująca. I ta stacja dokująca, oprócz tego, że ładuje właśnie i czyści, to ona też ostrzy chyba te ostrza. A przynajmniej na to wygląda, że to jest, że nie musisz się o nic martwić na zasadzie, że wkładasz, no, tylko i zdan, nie?
Mhm. Więc to... Czy one się tępią zawsze? To nie ma tak, że ci coś
będzie ostrzyło. Prawdopodobnie się tępią, natomiast...
Bo jakby to miało ostrzyć, to wiesz, co by musiało tam się dziać w tej maszynce? No, daj spokój.
Nie wiem, jak to działa. W każdym razie zajebiste jest to, że nie musisz jej tak szczególnie, wiesz, dbać o nią, tylko ta stacja to robi i dba za nią.
No, okej.
Kupię prawdopodobnie do końca roku, więc będzie test Philips Series 7000 golarka.
Ej, będę mógł się u ciebie ogolić.
A na twarzy?
No. Nie, no, to nie powinno się używać.
Wiesz, że nie goliłem nigdy taką maszynką do golenia, taką golarką nigdy nie goliłem twarzy, tylko zawsze goliłem takimi...
Tylko nogi.
Tak. Goliłem twarz tylko takimi maszynkami, wiesz, jak z supermarketu. Zawsze to kupowałem te najdroższe, bo były najmniej takie, które haratały mi skórę.
No.
Ale przed tym momentem, w którym po prostu nie mogę tego robić, bo mam tak podrażnione przez to, że wiesz... Te trzy ostrzowe czy cztery ostrzowe to dla mnie są jednorazówki.
O matko.
No. Ja nie mam tego zarostu dużo, nie. Ale jest tak twardy, że... Wczoraj? Słyszysz? Goliłem się wczoraj. A więc... No. Więc niestety stwierdziłem, że muszę zainwestować w taką golarkę, która...
No ja muszę, znaczy mi taka jak twoja nie będzie pasować, bo ja nie mogę mieć takiej z trzema główkami, czy tam głowicami, whatever. Tylko potrzebuję takiej podłużnej, wiesz, bo ja golę tylko wąsy i trochę na twarzy i wtedy, wiesz, no ta strzema nie będzie mi no potrzebna nie. właściwie. No, no
ja golę całą twarz, więc no. chcę taką, która będzie goliła mi całą twarz. I to jest chyba standard, że goli na sucho, goli na mokro, wodoodporna, coś mm-hmm. tam, coś tam, coś tam, coś tam.
No tak. Teraz tu już chyba wszystkie takie są.
No ale to ciekawa rzecz, bo nigdy się nie interesowałem taką technologią tak bardzo użytkową.
To zobaczymy, kiedy będzie pierwsza aplikacja Philipsa na telefon i będzie można, nie wiem, połączyć ją z golarką i zrobić
co będzie
coś. Golarka,
co będzie golarką?
Nie wiem.
Achievement, ale... goli się już trzeci raz. Brawo.
No, no ale jakieś dane zbierać? O, ludzie, wiesz, ludzie są szaleni, uwielbiają dane. Wiesz, samo to, że na przykład wygoliłeś już sobie...
10 kilometrów.
Nie, właśnie, gdybyś się nie golił tyle razy, ile się goliłeś, to wyrosło być na twarzy właśnie na przykład 10 kilometrów włosów, nie?
Okej.
Okay. Stary, no co, nie byłbyś zainteresowany takimi danymi?
No jasne, żeby...
W sensie, no właśnie.
I to są takie rzeczy, które są szerogenne, nie? No bo na zasadzie, ej, słuchajcie, ogoliłem już sobie 10 kilometrów kwadratowych twarzy.
Totalnie. No to ciekawostka. Philips, zapraszamy do współpracy. Ten pomysł jest nie za darmo. Wycenimy odpowiednio.
Tak, ja wrzucę w ogóle ci linka do amazońskiego sklepu z tą golarką. Mhm.
Dobrze.
W ogóle jest po niemiecku opis tej aukcji, mimo tego, że no nie wiem.
Ja wiem, to, ten Amazon.de to tak niby po polsku, no nie ale do końca tak naprawdę nie jest do końca po polsku.
Najlepsze jest to, angielsku. Że jest tak, po niemiecku jest na przykład Drogerie, coś tam, Rasur and Harangung, Handa Surmaner, no nie? To jest napisane, to są kategorie, nie? Jest tak, no. Our price, free delivery, in stock i uwaga, want it delivered to Nachpolen.
Tak, to Nachpolen. Bardzo ładne.
No więc spoko.
No, bardzo spoko. No dobrze, panie Zbyszek. Andrzej. Dzisiaj są Andrzeja.
Andrzej,
kończ już.
Andrzej,
wyłącz już to. Dziękuję.
Dziękuję. Andrzej.
No?
Weź dwie na moją odpowiedzialność.
Potrzymaj mi piwo.
Podtrzymaj mi kota. Był taki mem polityczny, ale to już nie będę. Nieważne. Dziękuję ci, Wojtku, bardzo za 89. odcinek z podcastu.
Ja tobie również.
Przepraszam jeszcze raz za opóźnienia wywołane opóźnieniami. Tymczasem słyszymy się już za 5 dni prawdopodobnie.
Tak, to się pewnie wydarzy.
Także cześć.
No to pa.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.